Strefa komfortu.
Iwona Adamska, dzień dobry. Witam jak w każdą niedzielę o stałej porze, a razem ze mną pan Mirosław Brejwo, psycholog i autor podcastu Psychologia, którą warto znać.
Dzień dobry.
Jak polubić siebie w taki zdrowy sposób, jak pokochać siebie? Co to właściwie znaczy polubić siebie? Może powinniśmy wyjść od takiego pytania. Czy jest jakaś definicja lubienia siebie?
Najprościej powiedzielibyśmy, że lubienie siebie oznacza, że właściwie byłoby bardzo bliskie akceptowaniu siebie, tak? Czyli tego, że mamy względem siebie pozytywne emocje, że doceniamy to, jak funkcjonujemy. Nie oznacza to tego, że nie zauważamy swoich jakichś wad czy niedoskonałości, ale uważamy, że jesteśmy po prostu fajnymi, dającymi się lubić czy dającymi się kochać ludźmi.
Jak patrzymy na dzisiejszą rzeczywistość, to ja mam takie wrażenie, że ludzi lubiących siebie jest naprawdę bardzo dużo. Media społecznościowe o tym nas przekonują, kiedy mamy jedną rzeczywistość, czy powiedzmy jedną twarz pokazujemy, a z drugiej strony skala hejtu mówi nam zupełnie coś innego.
Tak, no media społecznościowe dość mocno zakrzywiają rzeczywistość, niestety.
Ale to już wiemy, to już właściwie wszyscy o tym mówimy, natomiast...
Tak, to prawda. Myślę, że ten wizerunek często oczywiście pokazywany, tak, i gdzie ludzie mówią o tym, jak bardzo kochają siebie, jacy są super, jak bardzo są wyrozumiali dla siebie, to jest dość powszechne oczywiście. Natomiast w praktyce niestety nie zawsze tak się zdarza, tak, że nawet jeżeli ludzie tworzą taki wizerunek, no to bardzo często jest to taka próba troszeczkę, no właśnie, przekonywania siebie, tylko takiego przekonywania siebie, które niekoniecznie daje bardzo dobry efekt, bo to trochę nas sprowadza do takich myśli, czy takich ćwiczeń nawet, które dawniej bywały popularne, że jak chcesz poprawić właśnie swoje poczucie własnej wartości, chcesz czuć się lepiej, no to znajdź 100 swoich zalet. No, brzmi to fantastycznie, tyle tylko, że w praktyce daje odwrotny efekt, tak? No bo my możemy sobie mówić, że jesteśmy super, jesteśmy fantastyczni, mamy takie zalety, takie zalety, takie zalety, ale jeżeli idzie to zbyt dużą, jakby tak próbujemy na siłę się przekonywać, no to dostrzegamy taki dysonans, że okej, może tak jest, ale ja wcale tak nie czuję. I efekt tego może być taki, że nasze poczucie kompetencji w kontekście tego lubienia siebie będzie jeszcze niższe, bo stwierdzimy, że no sami siebie oszukujemy.
To prawda, ale też wydaje mi się, że te porównania, których dokonujemy patrząc na media społecznościowe, powodują, że mamy problem z lubieniem siebie, bo zawsze znajdziemy kogoś lepszego, tak?
Dokładnie.
Ładniejszego, zdolniejszego. Mhm. To nawet nie trzeba się przekonywać, czy pisać jakiś postów na swój własny temat, wystarczy po prostu wystawić zdjęcia, tak?
Albo i nawet nie trzeba wystawiać zdjęć, wystarczy popatrzeć na zdjęcia innych, to prawda.
O tym myślę właśnie.
Tak, jasne, zdecydowanie, no bo porównywanie siebie jest bardzo zagrażające, ale jednocześnie jest często dla nas niezbędne, bo oceniając to, jak na przykład sobie radzimy w czymkolwiek, to nawet w szkole widać, tak, że ocena oceną, ale tak naprawdę o tym, jak sobie radzimy, często mówi też to, jak sobie radzimy na tle klasy. Czyli jakby te porównania stanowią dla nas często ważny i nieraz cenny punkt odniesienia. Tyle tylko, że żeby ten punkt odniesienia mieć, to musimy go dobrze wyskalować. I w momencie, kiedy porównujemy na przykład świat mediów społecznościowych, gdzie widzimy ludzi pokazujących takie najlepsze fragmenty swojego życia. Patrzcie, tu odniosłem sukces, tutaj byłem na niesamowitych wakacjach, tutaj coś tam, a tu jeszcze moja idealna rodzina. No to nagle porównujemy do tego nasze życie, w którym standardowo, okej, dzieją się dobre rzeczy, ale dzieje się też dużo mniej dobrych, pewne rzeczy trwają dłużej, niż byśmy sobie życzyli. No i jak robimy takie zestawienie, to trudno wyjść w tym zestawieniu dobrze. Więc porównania są trudne do uniknięcia. Natomiast po pierwsze warto mieć tego świadomość i jakby minimalizować narażanie się na takie porównania, gdzie na starcie jesteśmy przegrani. Jeśli już, to najlepiej byłoby porównywać się i to jest cenne i to nam pozwala poprawić to poczucie naszej wartości czy lubienia siebie. Dobrze byłoby porównać siebie do siebie sprzed jakiegoś czasu. Czyli tak naprawdę nieważne, czy względem ludzi z Instagrama, kolegów z klasy, kolegów z pracy radzimy sobie super czy nie, o wiele ważniejsze jest to, czy dzisiaj w jakimkolwiek aspekcie, czy relacyjnym, czy zawodowym, czy nie wiem, dbania o zdrowie, radzimy sobie trochę lepiej, czujemy się trochę lepiej niż my pół roku temu.
Na przykład 15 lat temu paliłam papierosy, dzisiaj nie palę, tak? Bo wiem, że to szkodzi mojemu zdrowiu, udało mi się, tak?
Dokładnie.
Walka z nałogiem.
Dokładnie. I to jest fantastyczna rzecz, tak? Bo to pokazuje...
Czyli odnosimy się do nas sprzed 5, 10, 15 lat.
Tak, czasem może być nawet do nas sprzed tygodnia, nie? Ale dokładnie, bo to pokazuje, jak dużą drogę przeszliśmy. I co więcej, daje nam jeszcze jeden bardzo ważny aspekt. Bo jak ten poziom lubienia siebie nie jest zbyt wysoki, to często mamy wrażenie, że wiele rzeczy jest dla nas przytłaczających, że wprowadzenie zmian nam się nie uda, no bo jeżeli jesteśmy niekompetentni, nikt nas nie lubi, to czemu to by się miało zmienić? A takie przykłady pokazują, że daliśmy radę. I wtedy dobrze jest też sobie spróbować przypomnieć tamte emocje, bo wyobrażam sobie, że na etapie, na przykład, jak ktoś rzucał palenie, to w tamtym momencie to mogło być całkiem wyczerpujące doświadczenie i kosztujące dużo emocji. Ale z perspektywy czasu udało się. I ważne jest to, żeby to pamiętać, bo jak dzisiaj ktoś właśnie pracuje nad tym, żeby coś zmieniać w swoim świecie, to też prawdopodobnie towarzyszy mu sporo ciężkich emocji i myśli, to się nie uda, nie ma szans, w ogóle bez sensu. I wtedy dobrze jest powiedzieć sobie, okej, to minie, tak? To trzeba przetrwać, nawet jeżeli towarzyszą mi silne emocje, które zachęcają na przykład do unikania i odraczania na później, to one miną. A efekt przodobnie szczęścia pozostanie.
Myślę też, że jeżeli my tak sobie siebie lubimy, to też mamy taką skłonność do umniejszania tych naszych sukcesów. A, no rzuciłem palenie, ale 15 innych osób czy 20 też rzuciło palenie. No i co? Co to za sukces? Mhm. No i to znowu wychodzi nam to porównywanie, a to jest naprawdę olbrzymi sukces. Jeżeli ktoś był w szponach nałogu jakiegokolwiek, to pewnie sobie zdaje sprawę, jak wielkie to było wyzwanie i jak duży jest to sukces jednak.
Pewnie, pewnie. I zdecydowanie warto siebie doceniać i można to też wykorzystać dodatkowo, to znaczy pomyśleć sobie o tym, że okej, fajnie, że udało mi się to zrobić, ale też jakie moje cechy, jakie moje umiejętności, może też jakie moje zasoby w postaci otoczenia, które by mnie wspierało, pomogły mi to osiągnąć. Bo to jest bardzo ważny punkt do dalszych działań.
Jest taki slogan obiegowy, pokochaj siebie, psychologia nam się tutaj trochę wkrada, a za 3 dni przyjdzie do ciebie dobra praca na przykład, albo będziesz miał fascynujące hobby, trochę sobie drwimy z tego. Natomiast no chyba są takie fakty, że my troszkę lubimy szukać takich prostych rozwiązań, że to pokochanie siebie faktycznie da nam przepustkę do idealnego życia.
Brzmi fantastycznie, tak? Faktycznie będziemy siebie kochać, będziemy uważali, że jesteśmy super, to wszystko się spełni, nasze marzenie. Tylko zazwyczaj w praktyce nie okazuje się to być aż tak proste. No bo faktycznie sam aspekt, ja w ogóle, bo mówiąc o kochaniu siebie, to zwykle wchodzimy od razu w taki rytm, czy tryb taki zero-jedynkowy, że albo siebie bardzo nie lubię, albo muszę siebie kochać na 100%, a czasem łatwiej jest pomyśleć, co by było, gdybyśmy po prostu lubili siebie trochę bardziej i czy ten poziom, w jaki podchodzimy do siebie w tym momencie, właśnie jest dla nas wystarczający, sprzyja nam, czy raczej utrudnia nam życie. No bo w kontekście tego, czy to by załatwiło wszystkie problemy, pewnie nie, natomiast jeżeli dzięki temu, żebyśmy lubili siebie, łatwiej byłoby nam być trochę bardziej skutecznym, trochę lepiej podchodzić do relacji z ludźmi i to tak naprawdę w dwojaki sposób, tak? Bo często ten poziom nielubienia siebie może wynikać z tego, czy może przekładać się na przykład na to, że zaczniemy zachować się w sposób nieco agresywny względem innych, albo wręcz przeciwnie, unikający, uległy, więc na pewno im więcej tego poziomu lubienia siebie będzie, tym lepiej będzie nam się funkcjonowało. Tyle tylko, że samo to określenie jest bardzo ogólne i to też swoją drogą sprowadza nas do prostych rozwiązań, tak? Pokochaj siebie, no i zwykle później jest to wykorzystywane w jakichś reklamach. Pokochaj siebie, co oznacza znajdź dla siebie czas i kup sobie jakiś drogi krem. To może być jakieś rozwiązanie częściowe, natomiast...
Na chwilę, tak, to jest taki plasterek.
No to jest taki plasterek.
Rzeczy, które nam się podoba, czy o której myślimy, naprawdę poprawia nam samopoczucie, tak? Jakby obniża też poziom lęku. To tutaj nie jest moja filozofia wymyślona na potrzeby tej rozmowy, ale też mówią o tym badania naukowe, tak?
Pewnie, tego typu drobiazgi są bardzo ważne, ponieważ często jeżeli ktoś ma poczucie, że nie lubi siebie, no to zakłada, że na przykład nie zasługuje na różne rzeczy. Więc często takim pierwszym krokiem do zrobienia jakiegoś postępu to jest danie sobie przestrzeni do tego, żeby pomyśleć, okej, zasługuję na coś fajnego dla siebie. I to może być całkowicie dobry punkt. Oczywiście znów można pójść za daleko i w momencie, kiedy to się robi jedyne nasze narzędzie i na przykład te zakupy stają się takim pomysłem na to, żeby regulować swoje emocje i jest to jedyny pomysł, no to prowadzi często do odwrotnego efektu, tak? To znaczy do chwilowego poczucia, okej, kupiłem sobie, bo zasługuję, no ale po chwili notujemy bardzo szybki spadek.
I poczucie winy.
I tak? Poczucie winy i znów czujemy, że nie lubimy siebie. No właśnie, i zaczynamy się zapętrać.
No tak, ale jak mówimy, panie Mirku, o tych zakupach, to też może warto zwrócić uwagę, to już taki przykład, który nam zostaje teraz na moment.
Tak.
Myślimy sobie, nie mogę kupić kremu za 150 zł, muszę kupić za 15. Tak? Mhm. Więc też trzeba może zwrócić na to uwagę, że w takim zdrowym podejściu do siebie, jeżeli mamy od czasu do czasu potrzebę kupienia droższego kosmetyku, bo on naprawdę działa, no z tym różnie bywa, ale żeby też o tym pamiętać, tak? Bo takie wpędzanie się właśnie w to, że ja nie zasługuję na droższe, bo jestem niewystarczająca albo niewystarczający, to też chyba świadczy o tym, że z tym naszym lubieniem siebie samego, samej mamy problem, tak?
Dokładnie. Tutaj mówiąc o tym byciu niewystarczającym, porusza pani bardzo ważną kwestię, bo mówiąc o w ogóle o tym kochaniu siebie czy lubieniu, ważne jest to właściwie, co konkretnie mamy na myśli. Czy to bierze się z takiego poczucia, że mam wrażenie, że no nie wiem, jestem na tyle właśnie niewystarczający, że nie da się mnie kochać, nie da się mnie lubić i trochę w ten sposób sobie uzupełniam, powiedzmy, braki. Czy to wynika z tego, że mam poczucie, że jestem niekompetentny i nie potrafię sobie radzić w życiu? Czy może, że jestem w ogóle słaby i właśnie nie daję sobie rady z wieloma rzeczami?
Ale dlaczego jesteśmy wobec siebie w takim razie aż tak bardzo surowi? Z czego to wynika?
To może wynikać z oczywiście bardzo wielu aspektów. Jednym z klasycznych oczywiście jest to, jak zostaliśmy wychowani, też jakie mamy predyspozycje, bo tak jak mówimy tutaj w ogóle o tych aspektach związanych z nielubieniem siebie i właśnie tym brakiem kompetencji, czy tym niezasługiwaniem na miłość, to de facto są tak zwane przekonania, dokładnie przekonania kluczowe. I te przekonania często bierzemy po prostu z otoczenia. I to może wynikać z tego, że na przykład mieliśmy bardzo wysokie standardy w swoim otoczeniu i bardzo często byliśmy krytykowani, ale niekoniecznie. Może być tak, że mogliśmy mieć całkiem wspierające otoczenie, ale jednocześnie zamodelowane było to, że wszyscy muszą być zawsze na najwyższym poziomie, nie? Czyli to nie tylko musi wynikać z tego, że my byliśmy negatywnie odbierani. Czasem to może wynikać z tego, że w naszym otoczeniu byli ludzie, którzy sami siebie w ten sposób traktowali i my trochę to podłapujemy, że też tak powinniśmy mieć. Natomiast oczywiście to nie wszystko, no bo tutaj pamiętajmy oczywiście o pewnych biologicznych predyspozycjach, ale też po prostu o doświadczeniach życiowych. Czyli jeżeli w naszym życiu, już nawet późniejszym, dorosłym, trafiały się sytuacje, w których nie poradziliśmy sobie, albo takich, które bardzo mocno nas zraniły, no to one mogą przyczynić się do tego, że zaczynamy twierdzić, okej, może jednak jestem niewystarczający, tak, że może próbuję, ale to niewiele daje. I te wszystkie aspekty mogą powodować takie troszeczkę błędne koło, że zaczynamy dochodzić do wniosku, skoro tak jest, to muszę starać się bardziej, bo ciągle jestem niewystarczający. Tylko, że im bardziej zaczynamy podnosić sobie taką poprzeczkę, tym częściej nam się nie udaje. No bo jeżeli nie dawaliśmy sobie rady z tym, żeby, nie wiem, w pracy mieć skuteczność 6 na 10 i nagle stwierdzamy, to teraz muszę być skuteczny 10 na 10, tak? Zwykle nie robiliśmy trzech rzeczy, to teraz musimy wszystko robić. No to jest skazane na porażkę zazwyczaj, więc podnosimy sobie coraz bardziej poprzeczkę i tym bardziej nie jesteśmy w stanie jej już sięgnąć. Im bardziej nie jesteśmy w stanie jej sięgnąć, tym bardziej mamy poczucie, że jesteśmy niekompetentni, tym bardziej możemy też myśleć, okej, nie zasługuję na to, żeby ludzie mnie kochali, żeby ludzie mnie szanowali, a tym samym sam też nie powinienem za bardzo się lubić. Więc,
no tak, ale to zdrowe lubienie czy kochanie siebie, tak jak pana rozumiem, powinno polegać na tym, że my odrzucamy trochę te skrajności, tak, i mamy ten zdrowy środek.
To byłoby idealnie. Dobrze jest właśnie zastanowić się na dobry początek, gdzie jest ta granica, tak? Czy co by musiało się wydarzyć, żebym stwierdził, że właściwie to siebie lubię. I na ile to jest w ogóle realne. I mówiąc o realności, mam na myśli z jednej strony właśnie takie bardzo wysoko postawione standardy, ale z drugiej strony też bardzo duże oczekiwania co do tego, że wszystko musi szybko zmienić, tak? Czyli tak jak mówiliśmy, kupuję sobie jakiś krem, robię jedną zmianę, czytam jedną książkę i nagle oczekuję, że będzie fantastycznie. No, to zwykle tak nie działa. Więc to nas sprowadza do ważnego aspektu, a mianowicie wyrozumiałości dla siebie. Że takim pierwszym krokiem, który też tu jest pomocny, to jest jakby zrozumienie tego, że dobrze, no nie musimy być idealni, nie musimy być perfekcyjni. To nie powinna być wymówka do tego, że dobra, to teraz mogę wszystko, nie wiem, psuć, nie dbać o rodzinę, nie dbać o pracę, o nic, bo w końcu jestem dla siebie wyrozumiały. Nic z tych rzeczy. Wyrozumiałość oznacza dostrzeganie tego, co byłoby może dobrze zmienić, ale zaakceptowanie, że nie wszystko jestem w stanie zrobić tu i teraz, że mam jakieś swoje ograniczenia. I to jest taki pierwszy krok do tego, żeby lubić siebie troszeczkę bardziej.
No dobrze, ale jak to zrobić? Bo tak sobie wyobrażam, że powtarzanie i suma tych doświadczeń, czy właściwie głosu w głowie, tak, jeżeli mówię sobie, okej, porażka jest wpisana w nasze życie, okej, popełniłam błąd, ale to nie znaczy, że jestem niewystarczająca, czy że jestem do niczego, tak? Bo w przypadku osób, które chyba mają niskie poczucie własnej wartości, a to, mam wrażenie, wiąże się z tym nielubieniem siebie, mają takie tendencje, tak? Do takiej dewaluacji siebie. Coś nie pójdzie, to od razu te wszystkie sukcesy, które mieliśmy wcześniej w życiu, a każdy ma jakieś sukcesy, są unieważniane.
Bywa tak bardzo często. No, czasem dochodzi do tak zwanej nadkompensacji, to znaczy osoby, które mają wrażenie, że są niewystarczające, tym bardziej starają się to przykryć właśnie jakimiś osiągnięciami, tak? Czyli no, z jednej strony bardziej narażają się na porażkę, ale czasem właśnie porażka może potwierdzać to, że jest słabo, ale jednocześnie sukces niekoniecznie zapewnia nas o tym, że czujemy się fajni, tak? Po prostu daje nam taką chwilową ulgę. Więc faktycznie dobrze byłoby tutaj skupić się no, na tym samym początku, czyli pomyśleniu, no dobrze, no co mówi o tym, że w sumie jestem wystarczający? I znów, właśnie na tej skali od 0 do 10. Odnośnie tego lubienia siebie, czy kochania siebie, no to właśnie bywa, że taką bardzo pomocną rzeczą jest pewne zdystansowanie się. To znaczy, my bardzo często jesteśmy o wiele mniej wyrozumiali dla siebie, szczególnie jeżeli mamy taki problem właśnie z tym kochaniem siebie, niż dla innych. I jakbyśmy powiedzieli na przykład jakby nam znajomy powiedział, że słuchaj, zrobiłem to, to i to i nie udało mi się, padłem, to prawdopodobnie byśmy powiedzieli, okej, rozumiem, starałeś się, odpocznij, zregeneruj się, zobacz, jak da się to poprawić.
Stawiamy kropkę, będziemy ten temat kontynuować, bo już pan trochę wyprzedził moje pytanie, dlaczego łatwiej nam wspierać innych niż siebie, tak? Bo to też pewnie często widzi pan w gabinecie, że o innych potrafimy powiedzieć dobrze, a o sobie raczej z pewną taką nieśmiałością.
Tak, to ma nawet swoją nazwę i nazywa się paradoksem Salomona.
Ale o tym już za chwilę, brzmi bardzo ciekawie. Mirosław Brejwo, psycholog, autor podcastu Psychologia, którą warto znać. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak polubić siebie w taki zdrowy sposób, żeby nie być jednocześnie egoistą i nie myśleć, ja lubię siebie, teraz jest mi wszystko jedno, mogę niewiele robić, mogę się nie wysilać, bo przecież psychologia namawia mnie do tego, żebym siebie pokochał, pokochała. Więcej już za chwilę.
Strefa komfortu. Strefa komfortu.
A ja przypominam, że w studio pan Mirosław Brejwo, psycholog i autor podcastu Psychologia, którą warto znać. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak polubić siebie w taki zdrowy sposób, jak pokochać siebie, co to właściwie znaczy polubić siebie. Zakończyliśmy pierwszą część pytaniem, dlaczego łatwiej nam wspierać innych niż siebie. Pojawiło się tutaj określenie tak zwany efekt Salomona i może warto byłoby po pierwsze rozwinąć ten efekt Salomona i zastanowić się, dlaczego rzeczywiście łatwiej nam wspierać innych niż siebie i dawać naprawdę dobre, konkretne rady.
Tak, to prawda, bo wspomniany efekt Salomona polega na tym, że faktycznie innym dajemy rady, które są lepsze i skuteczniejsze, natomiast sami sobie albo nie potrafimy ich dać, albo nawet jak dajemy sobie te rady, to niekoniecznie wdrażamy je skutecznie. I jest to bardzo powszechne zjawisko i to w żaden sposób nie wyklucza tego, że te nasze rady dawane innym są złe, tak? To raczej sugeruje, że samemu sobie trudniej doradzać, co często wynika z po prostu zbyt dużej takiej, powiedzmy, bliskości emocjonalnej, że jeżeli sugerujemy coś komuś, no to jesteśmy w stanie spojrzeć na sytuację z boku, bez nadmiernych emocji.
Natomiast czyli więcej logiki używamy, tak, w momencie, kiedy komuś radzimy, przyglądamy się tej sytuacji, bo naturalnie mamy dystans, tak? A
dokładnie.
W przypadku naszych własnych doświadczeń, emocje być może wchodzą na pierwszy plan, a logika pojawia się później albo czasami wcale.
Albo za bardzo patrzymy na te swoje emocje, bo czasem to może też oznaczać, że patrząc na innych z boku, zwłaszcza jeżeli właśnie siebie oceniamy negatywnie, no to innym jesteśmy w stanie podpowiedzieć o pewnych rzeczach w sposób taki z wyrozumiałością, że okej, spróbuj zrobić to, ale nie martw się, jeżeli nie uda ci się za pierwszym razem. Natomiast u siebie często mamy na przykład zbyt duże oczekiwania, tak? Czyli brakuje nam tej wspomnianej już wcześniej wyrozumiałości dla siebie. Ale to jakby świadomość tego, że tak to działa, jest bardzo ważna, no bo jeżeli wiemy, że mamy do tego tendencję, albo możemy założyć, że większość ludzi ma, to możemy to łatwo wykorzystać. I okazuje się, że faktycznie pod tym względem tak proste rzeczy, jak wyobrażenie sobie, że moja sytuacja to jest tak naprawdę sytuacja kogoś, kto jest dla mnie ważny, i pomyślenie, okej, co bym doradził tej osobie, to już jest całkiem pomagające. Co więcej, okazuje się, że nawet tak prosta zupełnie rzecz, jak myślenie o sobie w trzeciej osobie daje na spodziewanie dobry efekt. Czyli inny efekt osiągniemy mówiąc, dobrze, muszę wprowadzić tę zmianę, ale to pewnie się nie uda i to będzie trudne i tak dalej. A trochę inaczej będzie, jak pomyślimy sobie, Mirek musi zadbać o to, żeby coś zrobić.
Mhm. I czyli już jest dystans, tak?
Już sami sobie tworzymy dystans, więc na pierwszy rzut oka to jest banalny zabieg, wiem, że nawet troszeczkę dziwaczny, tak po namyśle.
Ale skuteczny,
ale
tak?
Badania pokazują, że daje całkiem dobry efekt, tak? Mhm. Że tak trochę tak, jakbyśmy właśnie doradzali osobie z boku.
Tak, czasami też może warto wyobrazić sobie, że obok nas siedzi jakaś osoba, która nas rzeczywiście wspiera. Na przykład przyjaciel czy psychoterapeutka, psychoterapeuta, kiedy musimy załatwić jakąś trudną sprawę, z kimś porozmawiać przez telefon, co jest dla nas bardzo trudne. Mm-hmm. No, słyszałam, że są też takie koncepcje, żeby sobie właśnie wyobrazić.
Mm-hmm. Tak, poczucie, że wyobrażenie sobie, że wokół nas jest ktoś, tak, kto jakby stoi po naszej stronie. Również tak, to jest taki troszeczkę wirtualny, ale jednak dodatkowy zasób. No bo nie ma wątpliwości, że wsparcie ludzi, którzy nam dobrze życzą, jest niezwykle ważne. Bo trochę to na tym polega, że szczególnie jeżeli dana sytuacja powoduje u nas sporo lęku, to mamy tendencję do tego, żeby unikać sytuacji. Tak? Albo po prostu stricte unikać i mówić, zrobimy to jutro, albo iść w tak zwane działania zabezpieczające, czyli oczywiście, że to zrobię, ale najpierw muszę pozyskać jeszcze trochę danych. I czasem taka osoba z boku może nam powiedzieć, okej, widzę, że to jest dla ciebie wymagające, ale może dobrze byłoby się z tym zmierzyć. No, a jeżeli potrafimy sobie to wyobrazić, nie? Czyli pomyśleć sobie, okej, co powiedziałby mój przyjaciel, tak? Czy co powiedziałby mój terapeuta w tej sytuacji? No to świetnie, tak? To jakby ułatwiamy sobie sytuację, no i wtedy dobrze byłoby zrobić jednak to, co by nam doradziła ta osoba, niż to, co my sami myślimy, tak? Zwłaszcza jeżeli właśnie mamy tendencję do tego, żeby pewne rzeczy unikać.
Czyli zdrowa relacja ze sobą wygląda trochę jak zdrowa relacja z bliską osobą.
Tak, bo tak. Byłoby miło, gdybyśmy byli dla siebie bliską osobą, nie? I taką, którą lubimy. Zwłaszcza, że spędzamy ze sobą całkiem sporo czasu. No,
mam wrażenie, że 24/24.
Tak. Jasne.
Panie Mirosławie, jak odróżnić zdrową pewność siebie od narcyzmu? Czy takie powiedzenie, pokochaj siebie, bądź najlepszą wersją samego siebie, lub siebie, to nie są trochę takie narcystyczne hasła?
Mogą być niepokojąco blisko. Mogą być niepokojąco blisko. Dlatego nawet jak mówimy w ogóle o samoocenie, to trochę teraz przeskakujemy z wątku, ale tak naprawdę nie chodzi o to, żeby mieć bardzo, bardzo wysoką samoocenę, która zmierza do tego, że jestem absolutnie super, już zawsze mam rację i wszyscy inni powinni się mnie słuchać, podporządkowywać mnie, a jeżeli ktoś uważa inaczej, czy mnie krytykuje, no to jest zły. Pomijając fakt, że narcyzm w ogóle, jeśli chodzi o samoocenę, to tam zwykle jest bardzo krucho. Najważniejsze jest poczucie takiej adekwatnej samooceny, nie? Czyli, że nasze myślenie o sobie jest w miarę adekwatne do tego, jak faktycznie dajemy sobie radę, tak? Czyli, że potrafimy doceniać i zalety naszych działań, jak i wyłapywać, że coś jest nie tak. I to jest bardzo trudne, bo osiągnięcie tej równowagi zakłada pewien poziom obiektywizmu, a my nie jesteśmy obiektywni. No i osoby, które mają problem z tym kochaniem siebie, bardzo często skupiają się na filtrowaniu bardziej tych negatywnych informacji, tak? Czyli jak tu mówimy o tych sukcesach, powiedzmy, że ktoś odniósł, nie wiem, 5 sukcesów, 5 porażek, ignorujemy porażki, skupiamy się na tych 5 sukcesach. To byłoby w sytuacji takiej osoby narcystycznej, tak? Czyli, że osoba ignoruje porażki, skupia się tylko na sukcesach. Natomiast w przypadku osoby, która ma niską samoocenę, jest odwrotnie, tak? Czyli ignorujemy sukcesy i zaczynamy skupiać się wyłącznie na porażkach. I żadna z tych ścieżek nie prowadzi nas do dobrych rezultatów. I co ciekawe, każda z tych ścieżek zwykle prowadzi do kiepskich albo bardzo trudnych relacji z ludźmi. Nie? Tak zarówno jeżeli nie czujemy się wartościowi, potrzebujemy ciągłych zapewnień od otoczenia, jak i w momencie, kiedy uważamy, że jesteśmy niesamowici, fantastyczni i wszyscy inni powinni to w jakiś sposób doceniać, bo jak nie, no to będziemy czuli się obrażeni albo atakowani.
Tak, i na zakończenie myślę, że warto porozmawiać o takim aspekcie, jak rzeczywiście lubić siebie w zdrowy sposób, czy nawet kochać siebie, mając jednocześnie dobre relacje z ludźmi, ale nie podlizując się, bo wszyscy chcemy być lubiani, czasami przekraczamy granice nasze własne i w rezultacie chyba przestajemy siebie lubić, kiedy zadowalamy wszystkich innych, tylko nie siebie. Że czasami po prostu może być niemiło w życiu, czy w jakiejś sytuacji, a nadal lubimy siebie i mamy poczucie, że jednak otoczenie nas lubi.
Tak.
Nie wiem, czy ja to dobrze wytłumaczyłam.
Tak, świetnie pani to wytłumaczyła i poruszyła pani bardzo ważną kwestię, bo faktycznie nieraz skupiając się na dbaniu o relacje z ludźmi, zakładamy, że jeżeli wyrazimy swoje zdanie, które będzie odmienne od innych, albo na przykład, nie wiem, odmówimy komuś, no to ta osoba przestanie nas lubić. I wtedy poczujemy się zranieni i odrzuceni. I chodzi o to, żeby faktycznie poobserwować, jak często my przekraczamy siebie w tych sytuacjach. I to można bardzo łatwo sobie wyobrazić, tak? No weźmy taki, no nie wiem, banalny przykład, że ktoś prosi nas o to, żeby zawieźć go na, nie wiem, na lotnisko o 4 nad ranem. Okej, może pewnie dość wymagająca prośba, natomiast to, czy my się zgodzimy, czy nie, to wcale nie musi oznaczać, że nasze granice są przekroczone. Ale dość istotne będzie to, jak my się będziemy z tym czuli. No bo jeżeli stwierdzimy, że okej, trochę się nie wyśpię, wolałbym pospać dłużej, ale w porządku, bo mogę pomóc sobie, którą lubię i przy okazji będzie okazja, żeby sobie chwilę porozmawiać, to jasne, tak? To te granice raczej nie zostały przekroczone, nawet jeżeli odbyło się to kosztem naszego snu.
No ale jeżeli ktoś ma kłopoty ze snem i dla niego wybudzanie o 4 rano jest naprawdę bardzo traumatyczne, a wiemy, że jest szereg innych rozwiązań, na przykład można wziąć taksówkę, można pojechać komunikacją miejską, można poprosić kogoś innego, no to też nie jest sytuacja, która jest skrajną, tak?
To zdecydowanie nie jest sytuacja skrajna, ale mimo wszystko możemy się na to zgodzić. Natomiast jeżeli godzimy się, bo mamy poczucie, że właśnie takie jest oczekiwanie, ale w głębi myślimy sobie, w co ja się znowu wpakowałem, tak mi się nie chce i muszę to zrobić, no to już sugeruje, że ta granica została przekroczona.
Nie? Ale zadowolę przyjaciela, tak, czy przyjaciółkę, kosztem zadowolenia siebie.
No właśnie, nie? I tak często jest, ale to jest, szczerze mówiąc, to słowo, to jest ten kluczowy obszar zwykle. Jak my się czujemy z tym pomaganiem, tak? Czy mamy wrażenie, że pomagamy, bo chcemy, czy mamy wrażenie, że wcale tego nie chcemy, że wolelibyśmy tego nie robić, ale czujemy bardzo silną obawę. To w takiej sytuacji dobrze jest pomyśleć o tym, że no, czasem należy narazić się na dyskomfort, że jest miło, ale czasem, żeby w dłuższej perspektywie mogło być no właśnie miło, czy żeby mieć dobre, zdrowe relacje z ludźmi, którzy nas właśnie nie tylko szanują, ale też wiedzą, o co nam chodzi, nie? Bo często jest tak, że ludzie mogą przekraczać nasze granice, nawet nie dlatego, że robią to jakoś tak skrajnie egoistycznie, tylko dlatego, że nie do końca wiedzą, gdzie te nasze granice są, nie? I zwłaszcza jeżeli ktoś asertywnie podchodzi do życia, no i pyta drugiej osoby, no to zakłada, że ona asertywnie nam odpowie, tak? A jeżeli ktoś nie potrafi odpowiedzieć asertywnie, no to zaczyna się robić z tego dość trudna sytuacja.
No, rozmowa zawsze jest chyba najlepszym rozwiązaniem, jeżeli się da. Znam przykład przyjaciółki, która dzwoniła do drugiej przyjaciółki o godzinie 21, kiedy tamta szykowała się już do odpoczynku i relaksu i to nie były łatwe rozmowy o nowej sukience, tylko jakieś skomplikowane i ta, która odbierała telefon, nie potrafiła powiedzieć swojej przyjaciółce, słuchaj, nie dzwoń do mnie o tej porze, bo ja już nie mogę, nie wytrzymuję, potem nie mogę zasnąć. I efekt był taki, że nie lubiła siebie, bo miała poczucie, że jak powie prawdę, będzie odrzucona i przestała lubić przyjaciółkę.
Dokładnie, więc a może dało się to poustalać. Tylko to jest właśnie ta sytuacja, gdzie no, musimy zaryzykować, że przez parę minut będzie niemiło takiej rozmowy, nawet przez parę dni, ale że być może pozwoli nam to ustalić nowe zasady. I to się tyczy zarówno relacji z ludźmi, jak i nas samych, tak? Że my również no, czasem w życiu musimy narazić się na niekomfortowe sytuacje, po to, żeby w dłuższej perspektywie mogło być lepiej. A niestety nie lubimy odrażać gratyfikacji.
No więc właśnie. Tutaj jest jeszcze jedna kwestia, że osoby, które mają kłopot z odmawianiem, stawianiem granic, bo za wszelką cenę chcą być lubiane, mogą sobie pomyśleć, jak odmówię, jestem egoistą.
Mhm. Tak? Mogą.
Gdzie jest ta granica? Bo czasami rzeczywiście to się może przerodzić w egoizm. A ja lubię siebie, więc już teraz jestem zamknięta na jakieś prośby, bo to jest dla mnie niewygodne.
No tak, nie? Że ja muszę mieć czas dla siebie, mogę mieć, co z tego, że dzieci potrzebują pomocy, że trzeba je zawieźć do szkoły, czy coś takiego, ja teraz mam czas dla siebie i w ogóle nie zawracajcie mi głowy. Bywa oczywiście tak, no i tutaj ta perspektywa innej osoby też bywa pomocna, nie? Czyli zastanowienie się, no dobrze, tak, a gdybym obserwował to z boku i patrzył jak na to życie kogoś innego, to czy uznałbym, że takie zachowania są całkowicie okej, czy jednak są nie okej? Bo to jest ważne, że jeden aspekt to jest, no właśnie, nasze dbanie o siebie i oczywiście ono jest ważne i w jakimś stopniu jest priorytetowe, no ale mamy też kilka dodatkowych punktów, tak? To znaczy mamy, jeżeli jesteśmy w relacji, normy partnerskie, tak? Które zakładają, że często są niedogadane i no już na pewno nie pisane, ale jednak, tak? Takie, które zakładają, że, nie wiem, wspólnie dbamy o naszą przestrzeń. No i ten proces dbania o siebie, dobrze jest z tym zgrać. Podobnie mamy często zakresy różnych odpowiedzialności, typu właśnie, nie wiem, dzieci, kwestie związane z pracą. No i dobrze jest pomyśleć, gdzie jest, jakby, czy to jest tak, że ja zawsze jestem na pierwszym miejscu, a wszystko inne jest dalej, no to sugeruje czasem, że jesteśmy trochę zbyt egoistyczni, czy wręcz przeciwnie, wszystkie sprawy zawsze idą na pierwszy plan, a mój czas no nie za bardzo. I zwykle, no tak jak myślimy o tym zero-jedynkowym podejściu, czy takim od zera, także tak po skrajnościach, zwykle chodzi o to, żeby szukać nie idealnego balansu, bo on raczej nie istnieje, tylko z drobnych modyfikacji, tak, drobnych popraw, żeby zobaczyć na przykład, okej, nie, czy znajduję trochę więcej czasu dla siebie.
A jak spowodować, od czego zacząć, jeżeli ktoś przez lata ciągle siebie krytykował, umniejszał? Takie praktyczne rady, jak zacząć lubić siebie właśnie w ten zdrowy sposób.
Mm-hmm. Tak, no to tutaj faktycznie znów zależy, jak bardzo to wpływa na nasze życie i jak bardzo powoduje, jak dużo powoduje cierpienia, tak? Czy to jest tak, że ta krytyka pojawia się gdzieś w tle, ale ogólnie funkcjonujemy w miarę dobrze i potrafimy cieszyć się swoim światem? Czy jest na takim poziomie, że mamy wrażenie, że jesteśmy beznadziejni, świat jest beznadziejny i w sumie nic się nie da zrobić?
I pamiętamy na przykład przez cały dzień o jednej krytycznej uwadze, zapominając o 5 dobrych rzeczach, które nam się przydarzyły, tak? Czy 5 dobrych zdaniach, słowach na nasz temat.
Dokładnie, tak, bo są sytuacje, w których pewnie wsparcie terapeutyczne mogłoby być po prostu użyteczne i mogłoby być łatwiejsze. Natomiast jeżeli chcielibyśmy zacząć sami, to o czym pani powiedziała, to jest pierwszy ważny krok. Czyli żeby pomyśleć o tym, okej, po pierwsze, jakie czuję emocje? Tak, czy na przykład czuję, no nie wiem, smutek, tak, z jakiegoś powodu. To skąd to się wzięło? Czyli na przykład sytuacją było to, że ktoś mi powiedział, że zrobiłem coś źle, tak, co mogło uruchomić u mnie myśl, wiadomo, skopałem, tak, albo nic nie potrafię zrobić dobrze, co mogło spowodować u mnie poczucie smutku, no i to, że dalej się zamartwiam. No i wtedy dobrze byłoby skupić się trochę na tej myśli, że nic nie potrafię zrobić źle i właśnie poszukać argumentów za i przeciw. Okej, może popełniłem błąd, ale czy zdarzają się sytuacje, w których jednak poradziłem sobie całkiem dobrze. Więc nie chodzi o to, żeby się przekonywać, że jesteśmy super, że jesteśmy fantastyczni, tylko żeby te myśli urealniać, tak? Czyli i efekt tego może być taki, że my nie stwierdzimy, że nie popełniamy żadnych błędów, bo pewnie popełniamy, tylko okej, moje umiejętności w aktualnej pracy to jest takie 3 na 10, ale mam wpływ na to, żeby włożyć więcej wysiłku i zobaczyć, czy będzie 3,5 na 10. Może nie będę mistrzem, nie? Ale może będzie trochę lepiej.
No tak, ale też chodzi o to, żeby się nie trzymać tej kurczowo negatywnej myśli na własny temat, tak? Kiedy wydarzyło się, tak jak powiedziałam wcześniej, kilka dobrych sytuacji, które przemawiają za nami.
Dokładnie. Mhm. Tylko tutaj wracamy do tego wątku wyrozumiałości dla siebie po raz kolejny, bo szczególnie na początku, jak ktoś pracuje właśnie z taką nadmierną krytyką względem siebie, to jest bardzo trudne, bo wiele osób po prostu notorycznie wraca do tej myśli. I trochę należy też uzbroić się w cierpliwość, że to nie jest taki proces, który dzieje się w sekundę.
Ale, także może, przez, tak, ale może jest jakieś jedno zdanie, które można sobie powtarzać, czy warto sobie powtarzać, które będzie nas prowadziło do tego, żeby wyhamować i jednak zdystansować się do tej uporczywej myśli nieładnej na własny temat.
Chcemy streścić wszystko w jednym zdaniu. To dość trudne wyzwanie często, ale tak, możemy skupić się na tym, czy ta myśl, która wywołuje te emocje, jest w 100% trafna, tak? Czy są rzeczy, które jej przeczą, czy nie? A jeżeli nawet dochodzę do wniosku, że coś poszło nie tak, że idzie, że sobie nie radzę, to co jest w zakresie mojej kontroli? Tak? Czyli czy jestem w stanie zrobić tutaj jakiś postęp w dłuższej perspektywie czasu.
I tym optymistycznym akcentem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Pan Mirosław Brejwo, psycholog, autor podcastu Psychologia, którą warto znać, był naszym gościem. Maciej Bogusławski nam program zrealizował. Iwona Dębska, dobrej niedzieli życzymy. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Strefa komfortu.